Krótka piłka. Cześć, mamy kwadrans przed 18, więc tradycyjnie witam Was w Krótka piłka. Dzisiaj tylko we dwóch, jest ze mną Damian Nitka.
Cześć wszystkim.
Ja się nazywam Oskar Śmiałek i jak zwykle mamy dla Was garść newsów, tematów piłkarskich, które przyniosły dla nas ostatni weekend. Porozmawiamy sobie m.in. o Ekstraklasie, naszej ukochanej lidze, gdzie miały miejsce kluczowe rozstrzygnięcia w walce o Mistrzostwo Polski i o utrzymanie. Ale oczywiście gra również Liga Mistrzów, czy kluczowe mecze dzieją też się w ligach zagranicznych. Ale pierwszy temacik, czyli Bundesligę, poruszymy sobie już po pierwszej przerwie. Wkręćmy się w ten temat taką pozytywną, południową, ciepłą piosenką. A za naszą zachodnią granicą dzieje się dalej ta wielka walka o mistrzostwo Bundesligi i chyba klub, który czeka na to mistrzostwo już te 12 lat, tego Bundesmeistra nie chce wygrać, gdyż porozmawiamy chwilkę o meczu Stuttgart-Borussia Dortmund, gdzie Bayern, dodajmy, potknął się na Hoffenheim, stracił punkty, czyli to jest rzecz, na którą Borussia najbardziej czekała, na co liczyła. No i wystarczyło wygrać z walczącym o utrzymanie, a wręcz skazanym na to utrzymanie Stuttgartem,
który skazanym na spadek.
Przepraszam, skazanym na spadek. Dobrze, że to poprawiłeś. Ale dodatkowo Stuttgart gra w osłabieniu i Borussia w takiej sytuacji nie potrafiła zdobyć trzech punktów. Straciła je po takich bardzo dziwnych okolicznościach, wstydliwych. No, jak to możesz skomentować?
Typowa Borussia Dortmund. Tak szczerze, klub z Dortmundu mnie przez te wszystkie lata, przez te w sumie 12 lat przyzwyczaił do takich wpadek. Wiele razy wydawało się, że oni są już blisko tego Bayernu Monachium, że już ich dogonią, że za chwilę zdobędą te mistrzostwo, a zawsze, kiedy przychodzą te kluczowe rozstrzygnięcia, Borussia coś psuje. Ile razy widzieliśmy to nawet w tym sezonie? No Bayern naprawdę daje mnóstwo szans dla BVB, aby wreszcie po prostu ich pokonać. W bezpośrednim starciu się kompromituje bramkarz Kobel. Zresztą nie tylko on, cała defensywa Borussii Dortmund. Teraz w równoległym starciu, bo te mecze odbywały się o tej samej porze, Bayern potyka się, gra kolejny słaby mecz z Hoffenheim. I nie dość, że to, co powiedziałeś, Borussia grała w przewadze przez ponad jedną połowę, to w dodatku potem stracili dwie bramki i wyszli na prowadzenie w 92 minucie przez bramkę Giovanniego Reiny. No i mimo tego nie potrafią tego zwycięstwa dostarczyć tak naprawdę, bo w 97 minucie Stuttgart wyrównuje. No niesamowita kompromitacja i mam wrażenie, że co roku to widzimy, że Borussia w tych kluczowych, finalnych rozstrzygnięciach zawodzi.
Ale chyba aż tak blisko jak w tym roku, to w tych poprzednich sezonach też nie było.
Ja pamiętam jeden sezon, ale nie pomnę który, kiedy Borussia miała nawet 9 punktów przewagi nad Bayernem Monachium. Wtedy pamiętam, że też efektownie to popsuli.
Okej, okay, no to
ale nie pamiętam który sezon, no ale to było jakieś 4-5 lat wcześniej.
Okej, okay. No to widzisz, w tym sezonie trochę podobna historia, że Bayern sam jakby potyka się, nie jest w tej swojej optymalnej dyspozycji, bo gadaliśmy z dwie audycje temu o Bayernie, chwaliliśmy ich i w sumie ten Thomas Tuchel przyszedł, no i Bayern wszystko przegrywa, bo z Ligi Mistrzów chyba najprawdopodobniej powiemy o tym jeszcze później, odpadnie, z Pucharu Niemiec odpadł, w tej Bundeslidze potyka się, jeszcze no nie jest powiedziane mimo wszystko, że ma to mistrzostwo Niemiec, no wydaje mi się, że Borussia dawno tak świetnych, udogodnionych sytuacji nie miała do tego, żeby tego mistrza w końcu tą paterę podnieść. No i tak jak powiedziałeś, nawet okej, okay, udaje mi się zdobyć tego gola dającego 3-2 w doliczonym czasie gry, już tam wszyscy świętują, że okej, okay, dogoniliśmy Bayern, a tu właśnie ten brak konsekwencji, koncentracji w defensywie spowodował to, że no znowu strata punktów, dalej są te dwa oczka zaległe powiedzmy za Monachijczykami. No i dalej trzeba walczyć, ale takie właśnie dwa punkty mogą zdecydować na koniec sezonu o tym, że Bayern to mistrzostwo znowu obroni, bo na przykład, nie wiem, skończy właśnie na tej samej ilości punktów, wtedy Bayern będzie miał tą przewagę bilansu bramkowego i zabraknie tych dwóch punktów. Także no Borussia naprawdę musi zacząć w końcu defensywnie grać lepiej, bo ofensywę wiadomo mają świetną, wymieniamy tu często czy Alera, czy Reine.
Czy Branta.
Branta, tak jest.
Bellingama i tak dalej.
No,
nie,
wszystkich
ten zespół mają naprawdę bardzo dobry. Jedna rzecz co do Borussii Dortmund jeszcze, to mam wrażenie, że temu klubowi brakuje takiego genu zwycięstwa. Wiem, że to jest tak często nadużywane i to jest takie trochę populistyczne stwierdzenie, ale faktycznie coś w tym jest. Bayern to ma i Bayern potrafił, teraz jeszcze nie wiemy jak to będzie za Tuchela, ale potrafił dowozić, być dobrym w tych kluczowych spotkaniach. Borussia tego nie potrafi. Borussia zawsze, kiedy przychodzą te ostateczne rozstrzygnięcia, się kompromituje i to naprawdę widzimy co sezon. Nie wiem, jak teraz będzie z Bayernem Monachium, no bo objął ich Thomas Tuchel. Thomas Tuchel, który przecież pracował kilka lat temu w Borussii Dortmund i nie wiadomo, czy on tego genu Borussii nie przyniósł do Monachium. Oczywiście tak mówię to z przymrużeniem oka, no bo wiem, że ten szkoleniowiec udowodnił swoją wartość w Chelsea, kiedy zdobył Ligę Mistrzów i to nie jest jakiś trener, którego zespoły zawsze przegrywały w tych kluczowych spotkaniach, ale faktycznie ten Bayern, teraz tak zmieniając troszeczkę temat, przechodząc do zespołu z Monachium, to nie wygląda dobrze za Thomasa Tuchela. Jestem trochę w szoku. Podobał mi się Bayern w tym meczu właśnie z Borussią Dortmund, ale późniejsze rozstrzygnięcia, czy to Puchar Niemiec z Freiburgiem, czy ten mecz Ligi Mistrzów z Manchesterem City i teraz spotkanie zremisowane z Hoffenheim, dają mi dużo do myślenia i no, cały czas dla mnie jest zupełnie niezrozumiała, nie w stylu Bayernu Monachium ta zmiana z Juliana Nagelsmana na Thomasa Tuchela, taka kompletnie oderwane od tego, do czego nas przyzwyczaił Bayern przez poprzednie lata, no bo to był zespół taki bardzo zawsze stabilny, klub, który nie podejmował takich pochopnych, emocjonalnych decyzji, a tutaj bardziej taka decyzja w stylu Chelsea, taka na szybko, ryzykowna, trochę wabank, zupełnie nie w stylu Bayernu.
No, ale mimo wszystko okej, pełna zgoda z tym, co powiedziałeś, ale jak patrzysz sobie na terminarz Bayernu, to naprawdę tutaj nie ma na kim tracić punktów. Jedyny taki bardzo mecz trudniejszy, bym powiedział, to jest przedostatnia kolejka i potyczka u siebie z Lipskiem, bo mamy wyjazd do Muguncji, potem Hertha Berlin, Werder Bremen na wyjeździe, u siebie Schalke, właśnie ten Lipsk i Kolonia na koniec na wyjeździe. Także no, może być naprawdę Borussii ciężko liczyć ciągle na te straty punktu Bayernu, no w zasadzie tylko ten Lipsk tak na oko, no ale właśnie chyba też się nikt nie spodziewał, że na Hoffenheim stracą punkty, a to się wydarzyło. Także no, niesprawdzone są wyroki bogów futbolu. No i ty opowiedziałeś trochę mi o Bayernie, to ja może zapowiem pokrótce, tak, że Borussia zmienia się z kolejnym dosyć ciężkim przeciwnikiem teraz, mianowicie z Eintrachtem w przyszłej kolejce. No na papierze jest to dosyć, jest bardzo trudny rywal do Borussii, ale Eintracht ostatnio po odpadnięciu z Ligi Mistrzów przeżywa taki no zły okres mimo wszystko, gdyż w ostatnich nawet 5 spotkaniach ligowych nie odniósł zwycięstwa, o ile jeszcze parę kolejek naprawdę temu walczyli o to top 4, mieli kontakt cały czas z tymi zespołami do trzeciego miejsca, czyli z Unionem i Freiburgiem i Lipskiem, to teraz po tych serii porażek już trochę tych punktów potracili i są obecnie na 7 miejscu, więc będą pewnie walczyć o jakiekolwiek europejskie puchary w przyszłym sezonie. No ale dalej to jest mecz dla Borussii na pewno niewygodny z Eintrachtem. No na pewno jest to mecz trudniejszy niż mecz Bayernu z Mainz. No i tego się obawiam po części, że Bayern już po prostu nie ma na kim tego mistrzostwa przegrać. No chyba, że tak jak powiedziałeś, zadziała ta logika Tuchela, że tego genu zwycięzcy, którego nie ma, mimo że wygrał Ligę Mistrzów, ale w lidze niemieckiej wiadomo sobie nie poradził. Może to jakoś zadziała, zaprocentuje, że jeszcze zobaczymy realną walkę o mistrza. No bo chyba to dla potencjalnego kibica, widza Bundesligi byłoby najlepiej, żeby w ostatniej kolejce to mistrzostwo się rozstrzygnęło.
Borussia naprawdę może sobie, no może ogromnie żałować tej niewykorzystanej szansy w Stuttgarcie. W ogóle szacunek dla Stuttgartu, bo tego nie powiedzieliśmy, się skupiliśmy na tej Borussia, jednak warto wyróżnić ten zespół. Ale naprawdę, no BVB, no to było dla nich, myślę, że taki kluczowy moment w sezonie w Bundeslidze, aby dogonić Bayern, wyrównać się liczbą punktów. I no tego zupełnie nie zrobili. Faktycznie ten kalendarz Bayern ma dużo prostszy, dużo łatwiejszy, no i nie wydaje mi się, żeby to Monachijczycy wypuścili, a mecz z Lipskiem jest w przedostatniej kolejce, kiedy w sumie Lipsk też już może być taką klarowną sytuację w lidze i to może być dla nich mecz o nic. No jeżeli Lipsk będzie walczyć na przykład o Ligę Mistrzów wtedy, no to faktycznie to może być trudniejsze wyzwanie dla Bayernu Monachium. Nie wydaje mi się, żeby Monachijczycy to wypuścili, aczkolwiek dużo takich sygnałów ostrzegawczych bije z Monachium i potwierdził to na przykład ten mecz z Manchesterem City.
No tak, też mam podobne odczucia, że raczej nie powinno się już nic tam wydarzyć, patrząc przynajmniej na te mecze, jakie zostały Bayernowi, ale właśnie nigdy nic nie wiadomo. Też byśmy się na pewno, gdybyśmy się tydzień temu spotykali.
Ciekawa sytuacja jest właśnie o top 4, bo tutaj Union, Lipsk, tak. Freiburg. Bardzo ciekawa batalia, kto zajmie te dwa miejsca premiujące udział w lidze.
No na pewno piąte miejsce będziemy mogło żałować, bo tutaj trzy zespoły, oba, wszystkie, co wymieniłeś, zasługują na tą grę w lidze mistrzów.
Po raz kolejny taka
jedna nie dostanie tego.
Przepraszam, że ci przerwałem. Kolejna taka sytuacja w lidze niemieckiej, kolejny sezon, kiedy dużo zespołów walczy do końca o udział w Champions League. W poprzednich rozgrywkach było podobnie, pamiętam.
Tak, i wtedy Union na tym ucierpiał, tak. Piąty skończył.
I Freiburg również.
Tak, tak. No i teraz wydaje się, że oba te zespoły mają naprawdę dużą szansę w końcu w tej lidze mistrzów zaistnieć.
Bo szóste Leverkusen traci trochę.
Tak, to już jest jednak inny poziom. Mimo że Xabi Alonso robi z tym zespołem coraz lepsze wyniki, to jednak to już nie dogonią tego top 5 i tam będzie ta walka o Ligę Mistrzów. Porozmawialiśmy sobie trochę o lidze niemieckiej. Przejdziemy teraz do tematu Ligi Mistrzów, bo czekają nas rewanże, ćwierćfinałów, na pewno jeszcze wiele emocji. Ale pierw posłuchamy sobie aktualności Radia Mors, a później jeszcze przerwa muzyczna i wracamy do Was od razu z tematami.
Krótka piłka.
Już jutro i pojutrze wraca do nas Liga Mistrzów. W zasadzie po krótkiej przerwie, więc długo nie czekaliśmy, ale chyba zapewne oboje no, z utęsknieniem te 6 dni pomiędzy meczami Ligi Mistrzów czekaliśmy, gdyż dużo jeszcze niewiadomych mimo wszystko, mimo tych niektórych wyników. Najbardziej czekamy, chyba zgodzimy się na pojedynek włoski, który już przed nami we wtorek o 21:00. No i może od tego meczu zacznijmy. Napoli kontra Milan. Jeszcze tak niedawno Napoli bardzo wychwalane. Najlepsza drużyna Europy się mówiło, a tu dwa pojedynki z AC Milanem. Jeden ligowy, jeden już właśnie w Lidze Mistrzów i oba przegrane. I tak jakbyś mnie spytał miesiąc temu, kto wygra ten dwumecz, to bez wątpienia powiedziałbym ci, że Napoli. A teraz ci mówiłem, że Milan nie jest bez szans. Jak ty się wypowiesz na temat tego?
No czasami tak jest, że dana drużyna ma patent na drugą i tak mi się wydaje, że może być w przypadku Milanu, że Milan dobrze potrafi grać z Napoli. Widzieliśmy oczywiście ten mecz ligowy 4-0, kapitalny występ Milanu, ale równie słabo zagrało Napoli. Ten mecz pierwszy w Lidze Mistrzów bardzo wyrównany. Milan wygrał minimalnie. Ale no, trzeba pamiętać, że Napoli naprawdę też miało swoje sytuacje w meczu, przede wszystkim w pierwszym kwadransie tego spotkania. To było naprawdę dobre otwarcie i duża nieskuteczność podopiecznych trenera Spallettiego. I uważam, że to jest taki najbardziej otwarty dwumecz, że w Napolu może się wszystko jeszcze wydarzyć. Najprawdopodobniej do składu Napoli wróci Victor Osimhen. Widać było jego brak, w ogóle ta jego absencja bardzo mocno odbija się na grze Napoli. Nie mają jak Nigeryjczyka zastąpić, tak nie ma go jak zastąpić trener Napoli i ta gra no, wygląda znacznie gorzej nie tylko w Lidze Mistrzów, ale i również w Serie A. Jest lekka zadyszka, ale no, wraca on do składu najprawdopodobniej, ale z drugiej strony będzie brakowało i Kima, i Zambo Anguissy i to jest poważne osłabienie, więc myślę, że bardzo ciekawie i na pewno Milan nie jest skazany na to, aby przegrać się w tym Napolu. Myślę, że czeka nas bardzo ciekawy mecz. Na pewno ta społeczność cała napolska będzie niewiarygodnie nakręcona na ten dwumecz i myślę, że będzie fantastyczna atmosfera. Może nawet i równie dobra jak ta na San Siro, bo to było naprawdę wybitne spotkanie, nie tylko jeśli chodzi o poziom piłkarski, ale i również o te takie walory atmosfery na obiekcie.
No tak, trudno się nie zgodzić. San Siro to jest absolutny top kibicowski we Włoszech, przynajmniej moim zdaniem. Mhm. No ale właśnie, tak jak wspomniałeś, kluczowe, też zgodzę, że będzie jednak nie do końca pełna dyspozycja składu Napoli, to powiedziałem, pół po polsku, pół po włosku, Napoli, właśnie Anguissa i Kim Min-jae, nie będzie ich w składzie na pewno. Wraca ten Osimhen, to na pewno będzie na plus, ale dalej to nie będzie to pełne Napoli, które oglądaliśmy w Serie A w tym sezonie, które właśnie gromiło swoich największych rywali. No i on tu ocenił szansę na 50-50 w tym momencie, gdyż Napoli, okej, gra u siebie, wraca ich kluczowy napastnik, ale po tym, jak naprawdę, po tym kryzysie, który trochę jednak trwał zespołu AC Milanu, przyjeżdżają do Neapolu w trochę innym nastawieniu, że potrafią ich pokonać, że dwa razy już to zrobili w ostatnim czasie i dlaczego mieliby tego nie zrobić trzeci raz, w najważniejszym ich meczu w sezonie.
Nawet nie muszą wygrać, mogą zremisować i tak to będzie korzystne
dokładnie.
Dla Milanu.
A wiadomo, co oznacza awans Mediolanu. Prawdopodobnie można to oznaczyć derby Mediolanu w półfinale. To tak wracamy do tych klasycznych lat Ligi Mistrzów, jak jeszcze Mourinho na przykład prowadził Inter. Te takie czasy właśnie, jak oba zespoły z Mediolanu były naprawdę topowymi zespołami w całej Europie. No chyba nikt by się nie spodziewał przy tej formie w Lidze Milanu, że naprawdę będą mieli realne szanse na bycie w top 4 Ligi Mistrzów. Także naprawdę uważam, że Mediolańczycy nie są bez szans. Tak jak ty powiedziałeś, że Napoli nie jest, no to ja to samo mogę powiedzieć o Milanie. Jest to zespół, który nie ma nic do stracenia, bo jak przegrają, to powiedzą, ok, przegraliście z tym rozpędzonym Napoli, a jak awansują, to będą zapamiętani jako no, bohaterowie.
Na pewno Milan również gra o to, żeby przejść do historii, no bo brakowało ich przez wiele lat na etapie półfinału Ligi Mistrzów. To już jest takie miejsce naprawdę bardzo, bardzo elitarne, półfinał Ligi Mistrzów top 4. I brakowało Milanu w ogóle na etapie ćwierćfinału. Fantastycznie widzieć ten klub, nie wiem, logo Milano na tym scoreboardzie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Czuję, że to jest właśnie miejsce dla AC Milano, oglądając ich spotkanie. I cały klub, społeczność, przecież ogromna międzynarodowa społeczność AC Milanu fantastycznie żyła tym meczem. Oczywiście Milan nie jest bez szans, Milan ma swoje atuty, przecież mówiliśmy o tym, jak potrafią dobrze sobie radzić z Napoli w lidze, ale jeden kluczowy aspekt w mojej opinii, Mike Maignan, absolutny bohater tego pierwszego starcia, wrócił do bramki, no i no kot w tej bramce, no znakomity. Tak. Uważam, że myślę, że razem z Thibaut Courtois najlepszy bramkarz teraz na świecie, potrafi obronić naprawdę niesamowite uderzenia. I on był absolutnie bohaterem i on podtrzymał szansę, podtrzymał w ogóle ten korzystny wynik na San Siro. Naprawdę absolutny kluczowy piłkarz, bo w ogóle tak jest, że aby osiągnąć sukces jako drużyna, musisz mieć znakomitego bramkarza w fantastycznej dyspozycji. Tak było z Realem Madryt w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, kiedy Thibaut Courtois bronił wszystko, co się dało, między innymi w finale. Tak samo pamiętam, że Manuel Neuer był w genialnej dyspozycji, kiedy Bayern Monachium sięgał po te trofeum, więc no, dyspozycja taka, jaką dysponuje Mike nią pozwala marzyć Milanowi, na pewno.
Okej, okay, no to powiedzieliśmy sobie trochę o tym najbardziej nas interesującym dwumeczu, gdzie naprawdę jeszcze nie potrafimy wskazać, kto się zamelduje w półfinale Ligi Mistrzów, ale przejdźmy do drugiego spotkania, które będzie rozegrane tego dnia, czyli rewanżu Chelsea z Realem Madryt. I powiem Ci szczerze, że tu jestem najbardziej niezainteresowany.
Ja bym pominął nawet ten temat.
Gdyż tu jest, o wiele bardziej wierzę, że Bayern jest w stanie odrobić stratę z City, niż że Chelsea jest w stanie odrobić stratę z Realem. Chelsea gra tragicznie, co pokazuje nawet Liga Angielska choćby. No nie wierzę, że oni są w stanie nawet u siebie odrobić tą dwubramkową stratę z Realem Madryt. No po prostu zespół grający padakę obecnie z memem, no śmieją się z nich wszyscy. To, że pokonali Borussię Dortmund, to w ogóle...
To bardziej świadczy to o Borussii niż o Chelsea. Tak
już gadałeś, że frajerzy i tak dalej, że Borussia, no to w zasadzie chyba się zgodzi, że typujemy łatwy awans rywalu, przyklepanie awansu i...
Ja się z tobą zgadzam, nie będę się powtarzał. Myślę, że Oskar, możesz przejść do jakiegoś, do następnego
pojedynku. Przejdźmy może do ewentualnego rywala włoskiej ekipy. Jeszcze nie wiadomo, której, czy Milanu, czy Napoli, tak jak gadaliśmy dłużej o tym meczu. Prawdopodobnie może być to Inter, co by naprawdę było... Czy to będzie Inter Napoli, czy Milan Inter, no to chyba lepiej, ale będzie na pewno fenomenalne widowisko. Ale czy dajesz szansę Benfice Lizbona ewentualnie na odrobienie szans? Pamiętajmy, że rewanż jest na Giuseppe Meazza w Mediolanie. No, ale Benfica też pokazywała w tym sezonie, że potrafi pod presją grać, odrobić jakąś stratę. No, nie są bez szans, ale będzie na pewno ciężko. Jak ty uważasz?
Myślę, że jednak nie. Oczywiście mam dużą pokorę, bo to jest piłka nożna i nie wykluczam jakiegoś scenariuszu takiego, że Benfica awansuje, patrząc też na dość przeciętną formę Interu w lidze, ale ostatnie tygodnie są trudne dla Benfiki. To jest nie tylko ta porażka z Interem, ale i również dwie ligowe porażki w klasyku portugalskim z Porto i z Schaffs, nie wiem jak się wymawia, ale również porażka w poprzednim tygodniu, więc widać, że po tej przerwie na reprezentację forma Benfiki mocno spadła, prezentują się gorzej, no i ten wynik z Lizbony, to zwycięstwo Interu jest dość niespodziewane. Każdy typował chyba awans Benfiki, myślę, oprócz pewnie kibiców Interu. No i tutaj 0-2, naprawdę bardzo dobry mecz Mediolańczyków i trudno mi sobie wyobrazić, żeby w szczególności u siebie Inter gdzieś stracił tę przewagę prowadzenia. Oczywiście myślę, że szybka bramka Benfiki na 1-0, może szybkie 2-0 by to zmieniły i byłaby taka nerwowość w szeregach Interu, ale mimo wszystko uważam, że no, sytuacja Interu jest bardzo, bardzo komfortowa przed tym rewanżem.
No ja może nie stawiałem Benfiki w roli faworyta jakiegoś dużego, tak bardziej pół na pół stawiałem szansę przed tym dwumeczem. Na pewno stawiałem, że u siebie Benfica zagra znacznie lepiej, że tam minimum remis, a jeśli niezwycięstwo będzie dla nich po prostu. No a porażka 0-2 u siebie w zasadzie no, większe szanse im przekreśla na ten awans, gdyż jednak wyjeżdżają do tego Mediolanu, tam będzie też pełno fanatycznych kibiców Interu. No i będzie na pewno im bardzo ciężko tutaj cokolwiek osiągnąć, nawet jeżeli będą walczyć, to chyba no Inter tego dwubramkowego prowadzenia nie da sobie wydrzeć. Także tutaj bym stawiał, no, że na 90% awansuje Inter do tego półfinału. Co i tak będzie fajnie, bo też narzekaliśmy, że nie ma włoskich ekip kiedyś, pamiętam, wysoko, a teraz będzie Milan być może, Napoli,
najprawdopodobniej
Inter.
Dwie będą.
No więc prawdopodobnie nawet zamelduje się kolejna w finale, bo będą wtedy...
Będzie włoski półfinał,
więc... Będzie na pewno ktoś z Włoch w finale i to nie będzie Juventus, także... W końcu Liga Włoska pokazuje, że inne zespoły też są tam naprawdę silne. W zasadzie też ten mecz jakoś nie, turbo może mnie nie grzeje, bardziej, no wiadomo, najbardziej ten włoski pojedynek, ale przejdźmy do czwartego meczu, który mimo że w pierwszym meczu padło tam aż 3-0, no to w rewanżu może coś się wydarzyć.
Nie
wierzysz?
Ja w ogóle w to nie wierzę. Widziałem pierwszy mecz i no, City zmiotło z ziemi Bayern w drugiej połowie. Pierwsza była jeszcze w miarę wyrównana, ale no, City pokazało taką moc w drugiej połowie, takie umiejętności, taką jakość, że no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle roztrwonili tę trzybramkową przewagę. Oczywiście no, historia piłki nożnej udowadniała, że wszystko jest możliwe, ale mimo wszystko uważam, że jest naprawdę mała szansa na to, aby Bayern odrobił tak poważną stratę z tak dobrą drużyną. No Bayern bardzo się źle zaprezentował na Etihad, w szczególności w linii obrony, tam no niesamowite
błędy. Upamecano znowu.
Dokładnie, niesamowite błędy robił Dayot Upamecano. On przede wszystkim, ale i również cała linia obrony wyglądała tak bardzo niepewnie, bardzo elektrycznie, więc no trudno mi sobie wyobrazić. Również w Bayernie się nie za dobrze dzieje. Nie przekonuje nas ten zespół Tomasa Tuchela, również problemy w szatni, ta bójka rzekoma pomiędzy Leroyem Sané a Sadio Mané, więc no, jest dużo problemów w Monachium i wydaje mi się, że zespół w takiej atmosferze również no, nie przejdzie Manchester City, który teraz jest w niesamowitym gazie, nie tylko w Lidze Mistrzów, ale również na swoim krajowym podwórku.
No, bardzo dobrze się to dobrze określił, gdyż no Bayern nawet w lidze ostatnio pokazał, że nie ma tej formy potrzebnej do... Bo nie myśleliby wyjść na szczyt swoich umiejętności, żeby trzy bramki z ekipą Pepa Guardioli odrobić. To musiała być taka remontada typu Liverpool-Barcelona czy Barcelona-PSG na tym samym poziomie. Także
jeżeli
nie wierzę też w to. Tak.
Jeżeli Bayern by odrobił tę stratę, no to by na pewno przeszło do historii Ligi Mistrzów, jako wybitny powrót, tak? Mówiłeś, było takich kilka. Liverpool z Barceloną, Barcelona z PSG, Roma z Barceloną.
Tak.
I to są klasyki, które zapamiętamy na zawsze, więc taki powrót no, byłby czymś historycznym. Ja szczerze w to nie wierzę, tylko taki scenariusz biorę pod uwagę, że Bayern strzela szybko dwie bramki.
No wtedy na pewno
wtedy duża może być nerwowość w szeregach Manchesteru City, ale tylko pod tym warunkiem. To muszą być takie dwa szybkie ciosy. Jeżeli tego nie będzie, to mi się wydaje, że z każdą minutą nawet City będzie miało coraz większą kontrolę nad tym spotkaniem.
Okej, okay. No ja też tam Bayern Tuchela nie przekonuje, także mamy podobne zdania. Także półfinały typujemy Real z Manchesterem City i być może Milan z Interem, to byłyby naprawdę świetne pojedynki. Ale teraz przejdziemy sobie do tematów barcelońsko-arsenalowskich, czyli trochę czy zespoły, które walczą o mistrzostwo, mogą dalej wtapiać punkty, ale o tym porozmawiamy po przerwie muzycznej. Trzeba trochę odetchnąć, odpocząć i zaraz do was wracamy. FC Barcelona, która już według wielu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, no po raz drugi z rzędu traci punkty po bezbramkowym remisie, tym razem z Getafe. No i spytam się ciebie, Damian, czy uważasz, że to jakiś już mini kryzys, ligowy przynajmniej? Czy Barcelona może sobie pozwolić na takie straty punktów w tak słabym stylu jeszcze?
Czy uważam, że to kryzys? Tak, uważam i to wcale nie mini. To jest naprawdę poważny kryzys Barcelony, bo duma Katalonii wygląda naprawdę bardzo słabo na boisku. No niesamowicie się zanudziłem oglądając ten mecz z Getafe i... Potem włączyłem sobie drugi ekran i tam był polski klasyk, o którym jeszcze powiemy później. I to było spotkanie dużo lepsze, dużo bardziej jakościowe niż spotkanie Getafe z Barceloną, gdzie jak wcześniej powiedziałem, no prawie zasnąłem. I Barcelona, co więcej, no dwa remisy z rzędu w lidze, ale też w ogóle trzy mecze, licząc jeszcze starcie pucharowe z Realem Madryt bez strzelnej bramki. Ten kryzys w ofensywie Barcelony jest bardzo widoczny i to jest duży problem dla Barcelony, bo za bardzo nie ma kto kreować tych sytuacji. Pedri kontuzjowany, kontuzja Osmana Dembele cały czas się przedłuża i w sumie bardzo niepokojąco się przedłuża.
No ja Rafinha, pytanie o Polaka Rodaka.
Tak jest, Rafinha w słabej formie, Fati i tak dalej, Torres w słabej formie, no ale Robert Lewandowski, trzeba przyznać, też jest jak na siebie w bardzo, bardzo słabej dyspozycji. Piłka od niego odskakuje, w ogóle nie ma takiego flow w grze, wygląda trochę jak taki element obcy. Oczywiście te kontuzje podstawowych graczy no, powodują, że tak jakościowego serwisu nie otrzymuje, ale sam Robert, jeżeli już dostanie piłkę w miarę dobrą, to i tak psuje tę sytuację, więc dyspozycja Roberta jest bardzo niepokojąca, co też wpływa na innych piłkarzy, więc Barcelona jest w kryzysie. I teraz zasadnicze pytanie, czy to coś może oznaczać w kontekście walki o tytuł? Ja uważam, że mimo wszystko sytuacja Barcelony jest jeszcze dość spokojna. Jest to 11 punktów przewagi, no ale myślę, że takie wyniki powodują, że Barcelona staje się jeszcze bardziej czujna, że już nie jest taka pewna tego i co bardzo dobrze, bo to wzmaga koncentrację, bo terminarz Barcelony też jest dość wymagający. W następnej kolejce hit z Atletico Madryt, jeszcze trudne spotkania z Betisem, Osasuną, wyjazdowy mecz derbowy z Espaniolem, który co prawda jest w dolnej części tabeli, tak naprawdę przedostatni, ale to wiadomo, że to są inne spotkania. U siebie Real Sociedad, wyjazd w ostatniej kolejce na Celta Vigo, gdzie Barcelona sobie zawsze no, nie radzi sobie w Vigo, więc no, uważam, że mimo wszystko Barcelona dowiezie ten tytuł, ale muszą piłkarze Barcelony się skoncentrować i wygrywać te spotkania, żeby nie było jakiejś tak zwanej nerwówki pod koniec sezonu.
Ale oni dalej mają 9 tylko bramek straconych, to jest dla mnie świetne.
No, co prawda nie strzelają bramek, ale też nie tracą w tych dwóch ostatnich spotkaniach. To są dwa bezbramkowe remisy z Gironą i ostatnio z Getafe.
Że po 29 kolejkach mieć dalej jednobramkową liczbę straconych, znaczy jednocyfrową liczbę straconych bramek. Także naprawdę jest to duże osiągnięcie. A się od tego Lewandowskiego ciebie chciałbym dopytać, bo mówi się, że on gra z kontuzją. Czy ty coś takiego bierzesz pod uwagę? Że, że po prostu zgłasza kontuzję i
pojawiły się nawet
się
takie informacje. Wydaje mi się, że w meczu z Gironą uważam, że faktycznie coś Robert Lewandowski wyglądał jakoś tak bardzo nie tak. I tutaj faktycznie i tak nawet optycznie patrząc na niego jestem w stanie nawet się przychylić do tej tezy, że coś faktycznie z jego zdrowiem było nie tak, a w meczu z Getafe nie widziałem jakichś takich problemów zdrowotnych, walki Lewandowskiego z samym sobą, tego nie widziałem, po prostu Lewandowski zagrał przeciętne spotkanie, nie widziałem jakichś tutaj problemów zdrowotnych, no aczkolwiek nie jestem Robertem Lewandowskim i oczywiście trudno mi powiedzieć, jak się Polak czuje.
Okej, no ale już tak pomijając nawet kontuzję, no to coraz więcej dostajemy jakiś sąd po dziejący się w Barcelonie na temat opinii o Lewandowskim i było taki sąd powiedzmy na przestrzeni tego sezonu z 5-6 i każda następna to trochę coraz gorsze powoli opinie o Robercie Lewandowskim. Jest to Co prawda lider klasyfikacji strzelców, ale po 29 kolejkach ma 17 goli ligowych na koncie. No a jednak przyzwyczailiśmy się trochę do tego, rozpieściliśmy się tym, że król strzelców Ligi Hiszpańskiej potrafił mieć w najlepszych czasach po 50 bramek. Na pewno ponad 40 regularnie było tak, jak Messi i Ronaldo królowali w tej kategorii. No a teraz zanosi się, że król strzelców to ledwo co 20 przekroczy. Co o tym sądzisz? Czy ta nieskuteczność też strzelecka to jest jakiś początek końca Lewandowskiego, czy to bardziej zespół, coś a la polska reprezentacja nie podaje mu piłki i Lewy nie zdobyła przez to bramek?
Na pewno to jest jeden z czynników, ten gorszy serwis przy kontuzjach Pedriego i Dembele. Też trzeba pamiętać, że Robert nie rozegrał 29 spotkań, tylko 25, bo pauzował ze względu na czerwoną kartkę, tak. Więc z tych wszystkich meczów nie rozegrał, ale trzeba jedną rzecz pamiętać, jak już mówiłeś o tych ankietach, że w Barcelonie nie ma czasu. Kibic Barcelony nie wybaczy tego, że piłkarz będzie, nie wiem, miał gorszy miesiąc, dwa. To jest klub o takim statusie, o takiej renomie, że po prostu kibice nie wybaczają piłkarzom gorszego momentu. I to jest pewnie różnica, z którą nawet chyba w Monachium Robert nie był do tego przyzwyczajony. Więc kibice oczekują natychmiastowych wyników i od napastnika, którego obdarzyli tak wielkim zaufaniem cały czas bramek. I to właśnie z tego wynika, że po prostu kibic Barcelony jest niezwykle surowy i niezwykle wymagający wobec swoich piłkarzy.
Okej, okay. No to ja podobnie jak ty sądzę, że Barcelona dociągnie to mistrzostwo, ale jednak no jeżeli chce w przyszłym sezonie coś osiągnąć więcej niż te, no tytuł wygrany mimo wszystko też przez złą dyspozycję Realu Madryt, czyli tego rywala.
Tak, bo
trzeba... To muszą coś lepiej grać, bo widzisz, w Lidze Mistrzów, bo będą w Lidze Mistrzów, to też dużo nie osiągną tak grając. W tym Pucharze Hiszpanii, no mimo wszystko w tym klasyku półfinowym, rewanżowym to była no, ta deklasacja, trzeba to powiedzieć. No muszą zacząć znaleźć inny sposób na grę, na egzystencję, gdyż no, to mistrzostwo w dużej mierze nie tylko sobie zawdzięczają, co braku dyspozycji głównego rywala.
To prawda, no bo załóżmy coś takiego, że Real pokonuje Barcelonę w tym ligowym klasyku, gdzie ten mecz był taki bardzo na styk. I załóżmy, że Real wygrywa z Villarrealem, ten mecz przegrali, a to też był mecz taki bardzo na styk, Real też mógł spokojnie ten mecz wygrać, więc wtedy ta przewaga by nie była 11-punktowa, ale no nie chcę mi się teraz liczyć, ale 5 na przykład punktowa i wtedy byśmy mówili o tym, że Real jest tuż i że sprawa wyścigu jest otwarta. No ta przewaga jest komfortowa, no ale Barcelona musi zacząć grać lepiej, aby po prostu nie było nerwówki pod koniec sezonu.
No i domyślam się, że tak pewnie będzie, że jednak trener ich zmotywuje odpowiednio, że trzeba trochę jeszcze, żeby dobyć to mistrzostwo i w Barcelonie upragniony tytuł mistrza Hiszpanii będą świętować. Przejdźmy zatem jeszcze na chwilę do Wysp Brytyjskich, żeby powiedzieć coś o Arsenalu, który też w ostatnich dwóch meczach stracił punkty, też dwa remisy jak Barcelona. No i czy Arsenala przez takie straty punktów, zważając na to, że przed nimi kluczowe starcie, absolutnie kluczowe w kontekście mistrza Premier League z Manchesterem City. Czy Arsenal przez te remisy i straty punktów wypisuje się albo zmniejsza swoje szanse na odebranie tego tytułu pierwszy raz od 2004 roku?
Sytuacja Arsenalu nie była tak komfortowa jak Barcelony. Ta przewaga nad City była zdecydowanie mniejsza. Teraz ona wynosi 4 punkty, tak. W tym, że Arsenal ma mecz więcej od Manchesteru City. No, na pewno remis z West Hamem United to jest coś, co bardzo zabolało kibiców Arsenalu, bo prowadzili, wydawało się, że bardzo pewnie prowadzili 2-0 i potem po tej pierwszej straconej bramce Arsenal się tak trochę mentalnie posypał po golu Saida Benramy. Potem jeszcze ten niewykorzystany rzut karny przez Bukayo Sakę, gol na 2-2 Jarroda Bowena. I Arsenal potem tak naprawdę sobie nic nie stworzył w tym meczu. Nagle przestali mieć pomysł na siebie. Jakby też trochę w głowach się poddali. No i na pewno ta sytuacja Arsenalu jest bardzo trudna w kontekście walki o tytuł, bo trzeba przyznać, że ich główny rywal, czyli Manchester City, wchodzi w kosmiczną formę po prostu. niszczą wszystkich, niszczą Bayern, Lidze Mistrzów, Premier League również nie mają sobie równych. Erling Haaland jest w niesamowitej dyspozycji. Nie ma tutaj Kacper, ale się kompletnie nie zgadzam z jego tweetem, który przywołałem tydzień temu. No, kompletnie się nie zgadzam, no bo jak można powiedzieć o piłkarzu, który ma 32 bramki zdobyte na poziomie Premier League, że lepszy jest od niego Alvarez, że lepsza jest ta drużyna z Alvarezem. Absolutnie nie. Nie ma Kacpera, więc tak mi...
Widziałem taką statystykę dzisiaj na kanale sportowym, że Erling Haaland przed mundialem i Erling Haaland po mundialu znalazły się w top 10 najlepszych strzelców Europy, lig europejskich. Nie, no
to
wszystkich. Więc...
To jest kosmita Erling Haaland, jest po prostu niesamowitym piłkarzem i również nie tylko on jakby stanowi o sile Manchester City, tam jest wiele znakomitych piłkarzy. No i ten Manchester City mega naciska, wchodzą w tym decydującym momencie sezonu na takie najwyższe swoje obroty. I ta sytuacja Arsenalu wydaje mi się, że jest coraz trudniejsza. Oczywiście jeszcze nie skazuję Londyńczyków na porażkę, ale wydaje mi się, że w tym bezpośrednim starciu, które odbędzie się 26 kwietnia, jednak to City będzie faworytem. I no ten mecz myślę, że dużo nam powie w kontekście tego, kto jest faworytem, jeśli chodzi o zwycięstwo w Premier League.
Jak City na ten wygra, moment... to przejmuje pałeczkę, bo odrobi mecz ten straty i wygra go już jest nad Arsenalem. Więc
wydaje mi się, że teraz na takim delikatnym pole position, mimo wciąż straty punktowej, jest Manchester City.
Również myślę, że City przez to właśnie, że Arsenal traci punkty, staje się tym faworytem. No i jeżeli Arsenal przynajmniej nie zremisuje z Manchesterem City, no to moim zdaniem City napędzone będzie po prostu notować zwycięstwo po zwycięstwie i no, odrobi ten mecz zaległy i przejmie prowadzenie w lidze i potem wiadomo, jak to się skończy kolejnym mistrzostwem, już trzecim z rzędu Premier League. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno starcie City z Arsenalem dostarczy tych największych emocji, które jako kibice kochamy. A teraz po zbliżającej się przerwie no, przejdziemy do naszego ukochanego tematu, czyli polskiej ligi. Na to czekaliście całą naszą audycję. Chodziliśmy po całej Europie, zwiedzaliśmy różne kraje, ale teraz czas na Polskę. I niech teraz prowadzi do tematu Lechii Gdańsk piosenka chyba przez ciebie, Damian, ukochana. Będziemy gadać o Lechia Pogoń. No to do tego meczu wprowadzi nas krakowski Splin.
Przestrzeni. Czekam na wiatr, co rozgoni.
Lechia Gdańsk grała w derbach z Pomorza z Pogonią Szczecin. Mam przed sobą chyba jednego z większych ekspertów od władców północy, Lechii Gdańsk. No powiedz mi, Damian, Lechia przed tym spotkaniem musiała wygrać, zdobyć punkty, bo walczą o to utrzymanie. No i kolejna porażka z Pogonią Szczecin właśnie tym razem. No i czy ty wierzysz jakkolwiek jeszcze w utrzymanie Lechii Gdańsk? Zostało 6 spotkań. Niby to jest jeszcze 5 punktów straty do bezpiecznego miejsca, ale wiadomo, jak to jest, zawsze trzeba grać lepiej. Wiadomo, że nie można liczyć, że ten punkt idealnie wystarczy, bo tu te Zagłębie Lubin czy Górnik Zabrze mogą zawsze jeszcze odskoczyć. No i wiadomo, Lechia gra trudne spotkania, między innymi z Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. No także musieliby naprawdę zaczarować, żeby tutaj się jeszcze utrzymać. Ty w ogóle wierzysz?
No, czy ja wierzę? No raczej nie. Uważam, że no, ta sytuacja Lechii jest już beznadziejnie, ekstremalnie trudna, bo kalendarz, to co powiedziałeś, też nie napawa kibiców Lechii optymizmem, bo to są spotkania z czołowymi drużynami w naszej lidze. Lechia zagrała całkiem dobry mecz ten ostatni z Pogonią Szczecin. Myślę, że nawet najlepszy mecz wiosną. Naprawdę w wielu aspektach piłkarze zagrali nieźle. Widać było walkę, widać było zaangażowanie. Dużo odbiorów piłkarzy Lechii na połowie Pogoni. I Pogoń była wiele razy w tym meczu mocno zamknięta. Wynik jest kluczowy w futbolu i Lechia ostatecznie ten mecz przegrała mimo całkiem niezłego występu i jeżeli Lechia zagra tak jak z Pogonią, ale dołoży do tego skuteczność, między innymi Baseku Diabate, który nie wykorzystał wielu znakomitych sytuacji, no to może myśleć jeszcze jakoś o utrzymaniu, no ale się boję, że fakt, że zagrali tak dobrze, a nie wygrali, no spowoduje, że już mentalnie piłkarze trochę się pogodzą z tym spadkiem. Mam nadzieję, że nie, że piłkarze są akurat ostatni od tego, aby się poddawać, bo wszystko jest w ich nogach, ale mimo wszystko wiemy, jak w ogóle człowiek funkcjonuje i jak bolesna ta porażka była dla piłkarzy, również Lechii, zresztą jak i dla całego środowiska związanego z tym klubem, więc no mało jest tych rzeczy, na których można opierać optymizm. Między innymi również jest ten fakt, że Lechia od 4 meczów nie zdobyła bramki. Jeżeli chcesz się utrzymać, musisz zdobywać te gole. A Lechia tego kompletnie nie potrafi zdobyć. Naprawdę przez 4 mecze, aby nie zdobyć bramki, to jest duże osiągnięcie.
Może Lechia wygrywając 4-0 z Miedzią Legnica postanowiła, że to te 4 gole mecze. Na 4 mecze następne wystarczy. Taki mój pomysł, wytłumaczenie, dlaczego 4 mecze bez bramki. No ale widać, zgodzę się, że ten zespół Dawida Badii, który też swoją drogą na konferencjach już zaczyna męczyć dziennikarzy pewnymi banałami, że tak powiem, właśnie o liczbie finałów do końca.
Też jest memem, tak?
Albo ten tekst, you have to put the ball in, też kolejny mem. Także no, jeżeli kolejny raz na konferencji przed meczem z Krakowią powie, że zostało mu 6 finałów, no czy w sumie to już powiedział, ale jeżeli powie po kolejnej porażce, zostało 5 finałów, no to już chyba, wydaje mi się, że ktoś z nas nie wytrzyma i mu coś powie, że trzeba przestać takie teksty i trzeba coś robić w końcu. Ale zgodzę się, że Lechia zagrała najlepsze spotkanie wiosną. Bardzo zaskoczyła mnie, jak postawiła się w ogóle ekipie Pogoni Szczecin, która no, będzie walczyć o brązowy medal dalej w tym sezonie. No i powiem, że naprawdę, gdyby nie postawa choćby Dante Stipicy, czy choćby dobrej dyspozycji lewego obrońcy Kutrisa, który czyścił
znakomity
często...
Znakomity mecz Kutrisa.
Czyścił często dobre próby ataku Lechii. No to mogło się skończyć różnie, no ale ten Diabate naprawdę miał tyle dobrych sytuacji, tyle zmarnować. Nieraz głupie decyzje, kiedy wystarczyło podać, żeby wypuścić po prostu swojego kolegę z zespołu na sytuację sam na sam.
Sytuacja z 10 minuty mniej więcej, kiedy mógł podać albo do Zwolińskiego, albo do Flavio Paixao. No jeden albo drugi miałby sytuację 1-1. No perfekcyjna sytuacja, nie dało się jej popsuć, a i tak Maliczyk to popsuł, więc tak no, na pewno ta nieskuteczność bardzo raziła, no bo mam wrażenie, że w tym meczu wszyscy kibice Lechii i piłkarze uwierzyli, kurde, możemy się utrzymać. Taka była myśl. Okay. A że że to był ten wyjątkowy mecz, kiedy wszystko mogło się odwrócić, ta cała jakby zła karta Lechi i jednak nie wykorzystali tego i to bardzo bolało, widać było wśród piłkarzy Lechi, że ten mecz ich niesamowicie bolał. Dawno jakby takiego nawet poczucia nie miałem, odczucia po meczu, że takiej zmarnowanej szansy po prostu, bo uważam, że naprawdę widać było taką odmienioną grę, dawno czegoś takiego nie widzieliśmy, takiej walki i zaangażowania, a mimo to to nie wystarczyło.
Właśnie przez to Lechia dużą część spotkania poświęciła na presowanie, na silne atakowanie zawodników Pogoni, przez co goście nie mogli przez dużą część meczu dojść do sytuacji strzeleckich, takich porządnych, ale taki styl grania, wiadomo, fajnie wygląda, bo tak jak powiedziałeś, widać było, że Lechia walczyła, bo to dawało ten efekt, że i kibice się cieszyli, że piłkarze walczą o to utrzymanie realnie, ale piłkarze no jednak zmęczyli się, już w drugiej połowie widać było, że coraz ten pressing, który przez całą pierwszą połowę i pierwszą część drugiej połowy no był efektywny, Pogoń nie miała dobrych sytuacji, no to potem tak o 75 minuty ten ostatni kwadrans meczu już zależał ten pressing i Pogoń odpaliła tryb szybkiego skrzydłowego Kamila Grosickiego, no i Grosicki co robił z Kastegrenem, no to trzeba przyznać, że było magia. Grosik odpalił ten swój tryb na ostatnie 10 minut meczu. Zdobyli zwycięską bramkę. Mogli zdobyć jeszcze drugą, bo tam Kowalczyk z Grosickim czarowali już tą zmęczoną Lechię Gdańsk.
No i zmęczoną i taką trochę pogodzoną ze swoim taką, losem.
No tak. No i jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie, zanim przejdziemy do kluczowego tematu klasyka, czy tam derbów Polski, jak wolisz. Czy konflikt na linii obrona-atak, a mianowicie Duszan Kucja, który powiedział właśnie, no ogólnie skrytykował bardzo linię ofensywną i Łukasz Zwoliński później odniósł się tak, oczywiście nieoficjalnie do tych słów właśnie, no skrytykował też takie zwalanie winy jedni na drugich, że to cały zespół musi razem walczyć. No uważasz, że konflikt pogrąży Lechię, no bo to jednak walka o utrzymanie, to trzeba całym zespołem się zmotywować, a tu się okazuje, że zespół jest rozbity wewnętrznie.
Rozumiem irytację Duszana na pewno na linii ataku, no bo jednak nie strzelili przez 4 mecze bramki, jakby no on nie jest za to odpowiedzialny, on broni. I on akurat swoją robotę wykonuje całkiem nieźle w tych ostatnich meczach. No ale też uważam, że to nie jest dobre, aby to mówić publicznie. W sensie dla nas, dla dziennikarzy to jest okej. I Duszan to nawet może mówić, no bo jeszcze go budować materiał. I w sensie my też jako dziennikarze często narzekamy, że te wypowiedzi są nudne, takie jak ty, Oskar, powiedziałeś o wypowiedziach Dawida Badii, że one są takie oklepane. Tutaj Duszan przyszedł w strefie, w sumie nazwijmy to w strefie mieszanej, choć nie do końca, na dziennikarze, że mocno skrytykował linię ataku, ale uważam, że tak z perspektywy klubu, zespołu, to nie jest dobre. Tutaj wszyscy powinni być razem i ewentualne niesnaski wyjaśniać pomiędzy sobą, więc też czuję takie rozgoryczenie wśród piłkarzy ofensywnych, że się nie czują z tym dobrze.
Pełna zgoda, o ile Duszan Kucjak naprawdę nie zawinił zbyt wiele w ostatnich meczach, no to nie powinien stawiać jednej części zespołu na drugą, powinien, jak to się mówiłeś już, cały
budować
zespół
jednoczyć.
No i cała Lechia po prostu powinna razem walczyć o to utrzymanie, a nie zwalać na siebie, kto jest bardziej winny tego, że przegrywają mecze. Także no Duszan tutaj okej, zgoda merytorycznie, zgadzam się, że no nie jest tylko jego wina i defensywy, ale no nie można w takiej sytuacji próbować kłótni wywoływać, zwalać winy. Duszan musi jednak budować. A co do Lechi, no to o 19.45 dzisiaj będzie pokój na Twitterze, który organizuje Bartoni, czyli twój kolega redakcyjny po części, no i Karolina Jaskulska. Zapraszamy do posłuchania kibiców Lechi. A teraz przejdziemy do ostatniego tematu. Po króciutkiej dosłownie przerwie muzycznej przejdziemy do tematu hitu Legia kontra Lech. I będzie.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Zostawiłem tak kolorowe sny. czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień.
Pięknym odsłuchaniu tak krótko hymnu Legii Warszawa i pięknej piosenki Czesława Niemena Snu o Warszawie. No chyba jednak trzeba powiedzieć, że Legia po wczorajszym hicie z Lechem no wypisuje się powoli z walki mistrzostwo. Straciła punkty, Raków z kolei wygrał. No ta przewaga robi się już powoli duża jak na ilość spotkań do końca, bo jest to 8 punktów, a zostało zaledwie 6 kolejek. Czy ty widzisz jakąś szansę przed Legią Warszawa, żeby jeszcze spróbować wydrzeć to mistrzostwo Polski?
No nie, wydaje mi się, że Legia swoją główną szansę na Mistrzostwo Polski straciła nie w meczu z Lechem zremisowanym, tylko w Legnicy, kiedy z ostatnim drużyną w tabeli zremisowali w takim bardzo słabym stylu. I to było dla mnie takie spotkanie kluczowe. Jeszcze biorąc pod uwagę wtedy remis Rakowa Częstochowa z Radomiakiem, też nie wykorzystali swojej szansy, trochę jak Borussia Dortmund, o której mówiliśmy na początku naszej audycji. Co do meczu Legii z Lechem, to ja jestem w szoku, jak zaprezentował się bardziej Lech niż Legia, bo myślałem, że Lech zmęczony po meczu z Fiorentiną, Lech, który miał bardzo słabą pierwszą połowę, spokojnie przegra to spotkanie i może być nawet wysokie zwycięstwo Legii, a po przerwie naprawdę Lech zupełnie odmieniony. Nie wiem, skąd oni wzięli siły, ale wyglądali też nieźle fizycznie, dużo lepiej niż w pierwszej połowie. Fantastyczny Afonso Souza, który zdobył dwie bramki i no Lech mógł nawet te spotkanie wygrać, potem Legia zremisowała, ale bardziej mi zaimponował Lech Poznań, dla którego to były również bardzo ważne mentalnie punkty po tej wysokiej porażce w Lidze Konferencji z Fiorentiną.
No mnie również Lech zaskoczył, właśnie tak jak powiedziałeś, grali trzy dni wcześniej, no ten, nie chcę powiedzieć blamasz, ale duża, wysoka porażka z Fiorentiną. No i początek tego meczu, naprawdę wszyscy na trybunach myśleli, bo mogę się nieskromnie chwalić, że byłem na tym meczu wraz z redaktorem Czubą, którego dzisiaj akurat z nami nie ma, ale spodziewałem się, że Legia ten mecz spokojnie na 3-0 wygra, bo szybko pierwsza bramka zdobyta. Naprawdę dominowali całkowicie w tej pierwszej połowie. No a właśnie w drugiej przypadkowo stracona dosyć bramka przez Legię na początku drugiej połowy. No i potem Lech zaczął koncert. Aczkolwiek zgodzę się dzisiaj, wypowiedział się właśnie też na kanale sportowym Bartosz Gleń, chyba on, jak dobrze pamiętam, ekspert Kanal Plus, że w pojedynku portugalskim i taką bardziej docenia Josué niż Sousę, bo poza bramkami, no wiadomo, bramki dają zwycięstwo i punkty, to jest kluczowe, ale jeśli chodzi o rozgrywanie piłki, grę, same tworzenie akcji, no to znowu Josué perfekcyjnie no, rozgrywał piłkę, podawał ładnie kluczowe podania, wykonywał, przecinał akcję Lecha też często, on jest naprawdę, no i walka ta cała z jego strony, to co w każdym meczu możemy go za co chwalić, czyli ta walka z całego serca o zwycięstwo. I się też zgodzę, że Legia, tracąc punkty w Legnicy, tam najbardziej powinno ich zaboleć, gdyż wtedy Raków też stracił punkty, można było naprawdę się zbliżyć na znaczne, no wiele mniejszą stratę i pewnie by inaczej podchodzić do tego meczu z Lechem też od razu, gdyby strata potencjalnie była mniejsza, na innej psychice by weszli w ten mecz. No i też ten mecz moim zdaniem miał trochę fazy, że faza Legii to ta pierwsza połowa, potem duża część drugiej połowy dla Lecha, ale w końcówce właśnie Legia znowu wróciła w ten rytm, co na początek meczu, kiedy wyrównała i tam miała jeszcze naprawdę, strzelił bodajże Lindsay Rose tak nad bramką, kiedy to było, to trzeba było wykończyć na zwycięską bramkę. Taka, to był bodajże z 10 metr, czy 11, no mniej więcej odległość kropki, wapno tak zwane, tylko piłka sytuacyjna, a nie rzut karny. trzeba było to strzelić, strzelił nad bramką. Legia mogła ten mecz jeszcze paradoksalnie wygrać, bo miała te dwie okazje na koniec meczu. Skończyło się chyba niedosytem. No i cieszy się z tego najbardziej pewnie Raków Częstochowa. Pogoń po części też, bo Lech traci punkty, no ale Legia mogła wygrać. Wtedy by się na pewno w Szczecinie bardziej cieszyli, gdyby Lech w ogóle punktów nie zdobył. No a tak uważam, że i tak dla przeciętnego widza, odbiorcy telewizyjnego, świetne widowisko i promocja naszej ekstraklasy.
To prawda, ja już trochę o tym powiedziałem, ale to był dużo ciekawszy mecz, nawet może piłkarsko, niż te starcie Getafe z Barceloną, które trwało tak no mniej więcej równolegle.
Nie, no to na pewno, stary.
Dużo, no, nie no, bardzo dobry poziom.
Nie ma porównania.
Myślę, że nawet jeden z lepszych meczów w tym sezonie naszej polskiej ekstraklasy. Nie powiem, że najlepszy, bo było kilka takich fantastycznych spotkań, ale jakościowo to był dobry mecz. No z Legii na pewno bym wyróżnił Josue, ale to po raz kolejny. Myślę, że przy każdym meczu Legii należy pochwalić tego piłkarza, no bo...
Paweł Wszołek też.
Paweł Wszołek, również kapitalny występ boiskowy, niekoniecznie w familiadzie. musiałem, jestem zgryźliwy. Ale Paweł Wszołek, bardzo dobry występ. Josue, lider Legii Warszawa, piłkarz, który stanowi o sile tego zespołu.
Ale pracuje lewa strona Legii mi się nie podobała. Mladenowicz wczoraj słabo dosyć.
Tak, no jak na swoje standardy trzeba przyznać, że Filip Mladenowicz słabiej. Też nie, Muci jakoś specjalnie tak nie zachwycił. Było tych kilka problemów.
A z kolei
problemów
z Lecha to Isak znowu kolejny sobie mecz.
To prawda. Isak jest trochę pod formą. Również ten mecz z Fiorentiną nie był najlepszy w jego wykonaniu. Mam wrażenie, że jakiś lekki kryzys fizyczny dopadł kapitana Lecha Poznań, no bo miał jedną taką bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie, kiedy się tak jak żółw trochę zbierał do tej piłki. Bardzo, bardzo wolno i ta akcja, potencjalna akcja bramkowa mocno straciła na tempie. No, w zespole Lecha, tak jak powiedziałem, bardzo mi się podobał Souza. Ale też i środek pola w drugiej połowie Lecha, Kallström i tak dalej. Bardzo, bardzo obiecujący występ. Też to był fajny mecz pod względem takim emocji. Dużo działo się na boisku i skrzyło. No i te zmiany sędziów, tak?
Tak.
To było coś bardzo, bardzo niecodziennego.
I to dwie nawet chyba, więc...
bardzo ekstremalnie rzadko tak jest zmiana jednego sędziego, a co dopiero dwóch. To było no, takie wydarzenie... No ja takiego nie pamiętam w ogóle. Jeszcze no, w takim meczu, w takiej zgoda, stawce. Tak. Ale sędzia przybył. Nie, przepraszam, sędzia Lasek.
Tak,
ten Lasek. Fantastyczny występ sędziowski. Bardzo panował nad tymi wydarzeniami. Tak. Dawno nie widziałem tak dobrego występu sędziowskiego. Chyba od czasu tego meczu finałowego Mistrzostw Świata.
O, fajne porównanie, tak, no jest. Dobra. Ale w każdym razie mecz konkurował z zagranicznymi ligami na pewno tego dnia, że widz mógł oglądać Premier League albo Ekstraklasę i nie czuł dużych różnic poziomowych, tak powiem.
Tak.
A od siebie na koniec, już dokładnie, bo zaraz kończymy, dodam, że ja jeszcze daję Legii minimalne szanse na odrobienie straty. Jak Legia straciła punkty w Legnicy, to i Raków może to zrobić w najbliższej kolejce. Tak dla podtrzymania, wiesz, emocji, walki o mistrza, niech jeszcze się dzieje, niech jeszcze Lechia walczy o utrzymanie, żeby emocje były, ale to zobaczymy w następnych tygodniach, słyszymy się za tydzień, a dziś już kończymy, był ze mną oczywiście świetny ekspert Damian Nitka.
Dziękuję, do usłyszenia.
No i ja prowadziłem audycję, skromnie mówiąc, Oskar Śmiałek, dzięki, do usłyszenia w następnej audycji.
Krótka piłka.